Witam Was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Chwała Bogu. Moi kochani, na początku mam do Was bardzo ważne pytanie. Właściwie planowałem, że wystawię tu trzy krzesła i zaproszę każdego, kto dzisiaj jest świadomy otoczenia, w którym żyjemy, pogody, różnego rodzaju sytuacji, jakie mają miejsce. Każdego, kto chciałby zamieszkać w namiocie. Czy jest ktoś taki na tym miejscu? Kto chciałby mieszkać w namiocie? W jakimkolwiek namiocie, czy tym, który mają Beduini z jednowarstwowego płótna, czy tym, który mają polarnicy, czy tym, który mają żołnierze, to nie ma większego znaczenia. Namiot jest namiotem. Owszem, Bóg jest wdzięczny, Bóg jest godzien chwały za to, że, tak jak siostra Krysia mówi, mamy mieszkania. Mamy mieszkania. Aczkolwiek moje pytanie o Waszą wolę, o Waszą opinię w sprawie mieszkania nie było związane z tymi mieszkaniami tu na ziemi. Nasz brat Fidelis odszedł do wieczności, do Pana. To się stało w poniedziałek rano. Tak naprawdę nie zapytałem, o której godzinie to się wydarzyło. Odszedł do Pana, zostawiając żal, smutek, rodziny, przyjaciół, również smutek z powodu błogosławieństwa, którym był dla swojego otoczenia, dla Kościoła. Odszedł, zostawiając tęsknotę. Odszedł, zostawiając wiele pytań. Pytań, na które odpowiedzi możemy uzyskać jedynie w Bożym Słowie albo wprost z Bożej mądrości, z Bożego Ducha. Pytań na przykład co do tego wszystkiego, co poprzedzało Jego śmierć, wszelkiego rodzaju poselstwa, modlitwy, pytań o Boże obietnice. Więc kiedy do mnie dotarła ta wiadomość, że odszedł, moje pierwsze pytanie do Boga było: Boże, dlaczego właśnie On? Czemu ten, który był w pełni sił duchowych i fizycznych, mogłeś zabrać mnie przecież? Dlaczego zabrałeś tego, który był tak wielkim błogosławieństwem dla swojego otoczenia? Bracia i siostry, żeby przejść przez takie momenty, żeby przeżyć takie momenty, nie tylko przeżyć, ale przejść z Bożą chwałą, musimy rozumieć naturę śmierci. Musimy ją rozumieć. Dlatego, że jeśli będziemy ją pojmować w kategoriach tego świata, w kategoriach, którymi ludzkość rozumuje na temat śmierci, będziemy mieć wielki problem. Każda śmierć będzie nas przywodzić do jakiegoś w jakimś stopniu upadku, do smutku, do beznadziejności. Jej moc będziemy dostrzegać jako coś, co decyduje o istnieniu człowieka. Dlatego potrzebujemy rozumieć istotę śmierci, aby to nas nie dotyczyło. Aby to nas nie dotyczyło. Nie będę zbyt dużo mówił dzisiaj o śmierci pastora Fidelisa. Chciałbym mówić o tym, co Słowo Boże mówi o śmierci. Chciałbym mówić o tym, co Jezus mówił o śmierci. Chciałbym mówić o tym, co da wolność każdemu z nas, każdemu sercu. Tak naprawdę, bracia i siostry, w tym roku, w którym zachęcałem od początku, abyśmy wzrastali duchowo, bez zrozumienia istoty śmierci nie jesteśmy w stanie wzrastać duchowo. Nie jesteś w stanie zrobić kroków wiary w swoim życiu, jeśli nie rozumiesz istoty śmierci. Chcielibyśmy zatem skupić swoją uwagę. Nikt od tego nie ucieknie. I lepiej być przygotowanym na ten moment, niż zaskoczonym. Lepiej wchodzić z odwagą w pewne rzeczy, niż być przerażonym. Amen? A więc jeśli chodzi o śmierć i jej moc, dla niewierzących jest to straszny moment w istnieniu człowieka. To jest moment, o którym się mówi, że następuje koniec wszystkiego. To jest moment, w którym się mówi o tym, że człowiek idzie w zapomnienie. To jest moment, kiedy ludzie ogłaszają wieczne rozstanie. To jest moment, w którym ludzie mówią o ostatnim pożegnaniu. Znacie ten moment. Możemy o tym czytać na wieńcach, na nagrobkach, na klepsydrach. Różne hasła towarzyszą temu momentowi. Ten moment wiąże się z rozpaczą ludzi. Ten moment stawia wiele pytań, dlaczego odszedł taki młody, coś osiągnął lub nic nie osiągnął. Ten moment w ogólnym zrozumieniu to jest po prostu koniec. No nie? I nawet jeśli są tak zwane kręgi chrześcijańskie, gdzie się wspomina o jakiejś nadziei, to tak naprawdę i tak ludzie mówią o końcu. O końcu wszystkiego w istnieniu człowieka. Ale tak nie mówi nam Boże Słowo o śmierci człowieka wierzącego. Boże Słowo o śmierci człowieka wierzącego mówi o czymś zupełnie innym. I być może to śmierć pastora Fidelisa skłoniła mnie do tego, żeby zgłębiać i zgłębiać ten temat. Im więcej go zgłębiam, tym o wiele więcej rzeczy mogę dostrzec. Tylko czas nie pozwoli nam na to, abyśmy wszystkie te miejsca zahaczyli. Ale chcę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o śmierć człowieka wierzącego, to Bóg mówi o tym same dobre rzeczy. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? Zachęcam, czytajcie o tym Boże Słowo. Bóg mówi same dobre rzeczy. Postawa Jezusa Chrystusa wobec śmierci ludzi wierzących była bardzo spokojna. On nie miał z tym problemu. On rozumiał jako Stwórca wszystkiego, Dawcę życia, i sprawcę naszej wieczności. Rozumiał, czym jest śmierć. Dla niego to nie był problem. I bracia i siostry, Boże Słowo nam również mówi bardzo dużo na temat śmierci człowieka niewierzącego. I powiem tak, że to wszystko, co się dzieje z okazji śmierci niewierzącego, jest uzasadnione. To jest rozpacz, to jest ból, to jest klęska, to jest po prostu zmarnowane dzieło, które mogło osiągnąć coś więcej, mogło dojść do czegoś więcej. Ale o człowieku wierzącym Boże Słowo mówi zupełnie inaczej. Więc kiedy zaglądamy do Bożego Słowa, to po pierwsze napotykamy miejsce w Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi coś bardzo jednoznacznie, bardzo zdecydowanie. W rozdziale 10, w wersecie 28, rozdział 10 Ewangelii Mateusza, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Przecież najbardziej, co przeraża człowieka żyjącego, to jest właśnie śmierć. Najbardziej, co paraliżuje człowieka, to jest właśnie śmierć. Ludzie mają takie powiedzenie, że życie jest najwyższym dobrem człowieka. A Jezus, Stworzyciel wszystkiego, Sprawca zbawienia, mówi zupełnie coś innego. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Innymi słowy mówiąc, Jezus mówi, nie bójcie się śmierci. Jak można nie bać się śmierci? Jak można być, można by powiedzieć, obojętnym wobec śmierci? To coś, co przekracza, wydaje mi się, zdrowe myślenie ziemskiego człowieka. I dlatego też Boże Słowo gdzie indziej mówi nam o tym, jaki jest charakter naszego istnienia. Że Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa światłości. Co to znaczy? Abyśmy widzieli rzeczy, rozpoznawali je, rozumieli je i nie musieli się bać tego, czego bać się nie powinniśmy. Te słowa Jezusa pozwalały wielu chrześcijanom w pierwszych wiekach stawać śmiało wobec śmierci, stawać śmiało wobec tych, którzy byli przeciwni Ewangelii Chrystusowej. Nie bali się. Byli gotowi raczej umrzeć, niż wyrzec się czegokolwiek, co wyznawali na dowód swojej wiary. Jezus mówi, nie bójcie się tego, który może zabić ciało. Nie bójcie się. Bójcie się Boga, który może zadecydować, aby nasze ciało i dusze znalazły się w piekle. To On decyduje. To On będzie sędzią wszystkich żywych i umarłych. Więc Jezus w tym jednym wersecie daje nam zupełnie inny obraz naszego istnienia. Po pierwsze mówi tak, że jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o nasze ciała, jeśli chodzi o śmierć, to należąc do Boga, jest nam w stanie ktokolwiek odebrać tylko to życie ziemskie. Nikt nie jest w stanie zniszczyć tego, co Bóg uczynił w naszych duszach. Nikt nie jest w stanie zniweczyć Bożego dzieła, które dotyczy naszego duchowego życia. Duchowego, które jest wiecznym życiem. Potem widzimy, że przyjaciel Pana Jezusa, przyjaciel w wierze, wierny sługa Pana Jezusa, wierny sługa Boży, Jan Chrzciciel, traci życie. W tragicznych okolicznościach, z powodu głoszenia prawdy, z powodu mówienia o tym, co dotyczy zbawienia króla Heroda, jego relacji z Bogiem, zostaje mu odcięta głowa. I czytamy, że kiedy Jezus o tym usłyszał, usunął się na bok. To była właściwie jedyna reakcja Jezusa na to, co się stało z Janem Chrzcicielem. Nie chciałbym powodów tego wszystkiego rozwijać, ale nie widzimy Jezusa, który załamuje ręce, jest pogrążony w jakimś głębokim smutku i mówi: taka strata, taki wielki mąż Boży, taki wspaniały prorok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że Jezus rozumiał istotę śmierci. On wiedział, że znalazł się ten, który zabił jego ciało, ale z duszą Jana Chrzciciela nie był w stanie ani wcześniej nic zrobić, ani później też nic nie był w stanie uczynić. Jan Chrzciciel był w bezpiecznym ręku swojego Boga. Następny obraz, który widzimy w Bożym Słowie, to obraz Łazarza, który zachorował w pewnym momencie. Jezus oświadczył uczniom: Łazarz zachorował. Ale za jakiś czas mówi do uczniów: Łazarz zasnął. Łazarz zasnął. Uczniowie oczywiście kompletnie nie zajarzyli, o co chodzi. Dla uczniów sen oznaczał tylko jedno: odpoczynek, regenerację sił. Amen? To dla nas oznacza sen. Odnowić swoje siły. Więc kiedy trwali w niezrozumieniu, Pan Jezus mówi do nich: Łazarz umarł. I wtedy pojawia się ten ludzki sposób myślenia. Jeśli umarł, to już koniec. I ponieważ byliśmy tak blisko Niego, to najlepiej, żebyśmy my też z Nim pomarli. Wszystko się skończyło. Beznadziejna sytuacja, mówią uczniowie. Oczywiście my już wiemy o tym, że historia Łazarza potoczyła się nieco inaczej, niż ktokolwiek tego oczekiwał. I to chciałbym również zostawić na boku. Potem widzimy, kiedy Jezus kieruje do słuchających Go ludzi przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I tam o śmierci mówi w bardzo interesujący sposób. Starając się przybliżyć ludziom Królestwo Boże i rzeczywistość duchową, w której żyją ludzie, mówi o tym, że Łazarz umarł i został zabrany, zaniesiony na łono Abrahama. Ale bogacz, który umarł, znalazł się w piekle, aby cierpieć męki, aby cierpieć to wszystko, na co zasłużył, to wszystko, na co zapracował sobie w swoim życiu. A więc kiedy Jezus mówi o śmierci Łazarza i bogacza, mówi tak naprawdę o przejściu do innej rzeczywistości istnienia człowieka. On nie mówi o końcu. On mówi o przejściu do innej rzeczywistości. On mówi o przeniesieniu na inne miejsce. Bracia i siostry, potrzebujemy rozumieć prawdziwą istotę śmierci. Na świecie najczęściej na pogrzebach mówi się o tajemnicy śmierci. Ale dla uważnego czytelnika Słowa Bożego to nie musi być tajemnicą. To nie musi być problemem, aby rozumieć, co się dzieje w istnieniu człowieka. Widzimy również moment, kiedy Pan Jezus ze swoimi trzema uczniami staje na górze którą później nazwano Górą Przemienienia. Znacie tę historię. Na Górze Przemienienia Piotr, Jan i Jakub nagle dostrzegli dwóch, którzy odeszli z tej ziemi setki lat wcześniej. Mojżesz i Eliasz. Mojżesz i Eliasz. I to było niesamowite zjawisko. Jedna Ewangelia mówi nam o tym, że byli tak przerażeni, że padli. Druga Ewangelia mówi nam o tym, że zostali zmorzeni snem. Jakkolwiek by nie patrzył, po prostu odjechali. Odjechali. A Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Panem Jezusem. Jeśli więc człowiek umiera i wszystko się kończy, jeśli człowiek umiera i przechodzi gdzieś, o czym nie wiadomo, kto to wie, jak to będzie, i żal, i ból, i cierpienie, zatem jak tych dwóch znalazło się w obecności Jezusa? Musielibyśmy podejrzewać Boga o sztuczki, o zjawy, a tego chyba robić nie będziemy. Gdzie indziej Słowo Boże mówi, że dla Niego wszyscy żyją. Dla Niego wszyscy żyją. Natomiast śmierć jest przejściem do innego wymiaru naszego istnienia. Bracia i siostry, gdybym dzisiaj miał nazwać naszym językiem śmierć i dać przykład tego, jak można ją zrozumieć w naszej rzeczywistości, powiedziałbym, że dla człowieka wierzącego to zasłużona emerytura. Zasłużona emerytura. Ale nie ta emerytura, która wiąże się z życiem Polaków, którzy dożyli emerytury, zmaganiem o zdrowie, ze zmaganiem o byt, ze zmaganiem o wszelkiego rodzaju trudności związanego z kruszącym się ciałem. Emerytura, która jest naprawdę odpocznieniem, emerytura, która jest naprawdę komfortem, emerytura, która jest związana tylko i wyłącznie z zakończeniem dzieł, które mieliśmy dokonać na tej ziemi. Tak bym określił śmierć. Inny sposób określenia śmierci to jakby wsiąść w samolot i odbyć podróż do innego miejsca. I to prawda, że znikamy. To prawda, że przestają nas widzieć. I to prawda, że nikt nie jest w stanie po zniknięciu powiedzieć, gdzie my jesteśmy. Ale jesteśmy w stanie odczytać to właśnie z powodu planów, które Bóg objawił na temat naszego istnienia. I tak jak człowiek, który udaje się gdzieś za morze czy do innego kraju, możemy stwierdzić pewnie, on jest w tym miejscu. I ma się tam tak i tak, bo taki był jego plan. Taki był Boży plan, taki jest Boży plan dla naszego istnienia, dla naszej całej wieczności. Więc kiedy Jezus zwraca się, aby powiedzieć nam coś o śmierci, to po pierwsze mówi, nie bójcie się. Nie bójcie się. To nie jest żadna katastrofa. To nie jest żaden problem, z którym nie moglibyście sobie dać radę. Kiedy Jezus mówi nam o naszym przemijaniu na tej ziemi i o wieczności, mówi o nowym miejscu, mówi o nowym ciele, mówi o nadziei, która nie zawodzi, o czymś, co Bóg przygotował i sięga to poza ten moment, który nazywamy śmiercią naszego ciała. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian, I mocno zwróćmy uwagę na te słowa. Parę rzeczy już uczyliśmy się niemalże na pamięć w tym ostatnim czasie. Jedna z tych rzeczy to to, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Druga rzecz to to, co Jezus powiedział, że kiedy jesteśmy blisko Boga, wszystko to, co jest Jego, należy również i do nas. A dzisiaj jest czas, żebyśmy nauczyli się jeszcze czegoś. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, przeczytamy sobie tam fragment od 1 do 10 wersetu. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 1 do 10. Święty Paweł o naszym życiu, śmierci i wieczności mówi tak. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmę ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Ten fragment Bożego Słowa jest niesamowicie interesujący. I powiem wam, że nieczęsto na ten temat ktokolwiek próbuje głosić kazania. Bo jest to trudny temat. Temat, który jest bardzo niepopularny dla żyjących ludzi. Temat, do którego nawet w chrześcijaństwie staramy się podchodzić bardzo delikatnie. I o wiele lepiej jest nam wyznawać coś, co pasuje do naszej rzeczywistości. Na przykład, w Chrystusie zawsze mam zwycięstwo, szatan mnie nie pokona i tak dalej. Amen? Jeszcze inne, różne rzeczy, które w Biblii są zapisane, dobre, cenne. Ale przecież Paweł, kiedy zwracał się do Efezjan, mówi, ja nie wzbraniam się głosić wam całej prawdy, wszystkiego, co jest pożyteczne, wszystkiego, co was zbuduje. Więc kiedy miał poruszyć temat naszej śmierci, to zaczął rozmawiać o tym w taki sposób, mówić do nas w taki sposób. Wiemy bowiem, jesteśmy tego świadomi, że kiedy to nasze cenne życie, najwyższe dobro człowieka, najwspanialsze, co mamy, się rozpadnie, to koniec. Czyż nie tak rozumujemy, kiedy ktoś kończy swoje życie na tej ziemi? Boże Słowo uczy nas czegoś innego. Że kiedy chodzisz po tej ziemi, kiedy chodzą po tej ziemi i rzeczywistość tego doświadczamy każdego dnia, kiedy chodzą po tej ziemi, to ciało jest dla mojego ducha i dla mojej duszy takim mieszkaniem, jak namiot. Co to znaczy? Że wiatr na nas powieje i zaczynamy kaszleć i robi nam się zimno. i zaczynamy chorować, i zaczynamy próbować coś utykać, ocieplać, że przychodzi deszcz i jesteśmy niezadowoleni, bo kapie, że różnego rodzaju sytuacje mają bezpośredni wpływ na nasze życie, na nasze istnienie. Choć wydawałoby się, tak mocni jesteśmy, tak wiele potrafimy, to mój namiot, to moje mieszkanie. A jednak jak wątłe jest to mieszkanie, każdy z nas tego doświadcza, czyż nie tak? Jak w namiocie czujemy chłód życia, jak w namiocie mamy wiele potrzeb, jak w namiocie tak trudno nam jest czasem przetrwać jakiś okres. I jest za gorąco i za zimno i wszelkiego rodzaju niedostatki nas dopadają. I Paweł nie chciał, abyśmy traktowali nasze ciała jak ostateczne dzieło Boże dla człowieka. To prawda, że psalmy mówią, że cudownie Bóg nas stworzył. Dzisiaj to słyszeliśmy. Cudownie. Bóg jest dobry. Bóg nie chciał dać nam namiotu, który będzie odstraszał i wiecie, takie zmory chodzące po tej ziemi. On nas cudownie stworzył. Ale fakt jest taki, że to i tak możemy porównać tylko do namiotu. Więc kiedy ten namiot się rozpadnie, mamy budowlę u Boga. Nie namiot, ale budowlę. Nie namiot, ale coś pewnego, coś trwałego. Nie namiot, ale mieszkanie, tak jak siostra Krysia wspomniała o tym, za które powinniśmy być wdzięczni Bogu. Nie namiot, ale coś, co nas chroni w bardzo mocny sposób i gdzie nie musimy obawiać się deszczu, chłodu i różnego rodzaju sytuacji zewnętrznych. Mieszkanie. Mieszkanie. I to nie rękoma zbudowane, ale Boży dom. Wspaniały, cudowny. I co Paweł mówi dalej? Więc kiedy żyjemy w tym życiu, będąc wierzącymi, tylko i wyłącznie będąc wierzącymi, nasze wzdychania powinny mieć zupełnie inny wymiar niż każdego człowieka na tej ziemi. Kiedy ludzie żyją na tej ziemi, powiadają, więc najważniejsze jest zdrowie, życie jest najwyższym dobrem człowieka, żeby mi się tylko polepszyło, żeby jakoś się udało, żeby z tego wyjść, ale mają dalej na myśli wyjść z sytuacji i pozostać w ciele. Paweł żył zupełnie innym życiem i wzdychaniem. Więc Paweł wzdychał, Panie, jakżeż bym pragnął przyobleć się w to doskonałe domostwo. Panie, jakżeż pragnę, jakżeż czekam na ten moment, kiedy będę mógł w końcu zamieszkać w moim prawdziwym mieszkaniu. Wiecie co, Paweł jak narzekał przed Bogiem? Boże, mam już dość życia w namiocie. Mam dość życia w namiocie. Ten sam Paweł w pierwszym liście do Koryntian wykrzyczał. Mówi, gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Gdzież jest Twoja moc? Gdzie? Tym samym starając się powiedzieć, nie boję się. Ja wiem, czym jest śmierć. Ja nie boję się tego, co mnie czeka. Ja wiem, dokąd idę. Ja wiem, jakie jest moje przeznaczenie i ja wiem, jaka jest nadzieja, którą mam w Bogu. To jest domostwo wieczne, w które zostanę przyobleczony i w którym będę bezpieczny i będę odpoczywał. Ktoś powie, no łatwo powiedzieć. Tak, tak o tym mówisz, ale przecież to jest straszny moment. Moment takiej niepewności, moment trudny. Paweł o tym wiedział. I od razu w 5 wersecie mówi, że to wszystko tak naprawdę zostało uczynione w nas przez Boga, dla nas przez Boga, który nas do tego wszystkiego przysposobił. I mało tego, nie tylko nas przygotował, ale dał nam też poręczenie. Dał nam poręczenie, dał nam gwarancję. Jaką? Swojego Ducha. Duch Święty, kiedy został wylany na tą ziemię, został wylany między innymi po to, aby ci poręczyć, że ty nie jesteś istotą tylko i wyłącznie ziemską. Aby ci poręczyć, że masz mieszkanie, domostwo u Ojca. Aby ci poręczyć, że twoje odejście z tego świata wiąże się z wejściem do o wiele lepszej rzeczywistości. Aby ci poręczyć, że śmierć nie jest czymś strasznym. Że to jest przejście ze śmierci do żywota, z tego ciała śmiertelnego do ciała, które jest nieskazitelne. Do zupełnie innej rzeczywistości. To właśnie dlatego Paweł mógł powiedzieć, gdzież jest o śmierci twoja moc? Nie boję się ciebie. Gdzież jest twoje żądło? Nie jestem przerażony. Nie obawiam się tego, co stanie się z moim doczesnym życiem. Nie zawracam sobie głowy tym, kiedy rozpadnie się mój namiot. Nie jestem przerażony tym, że będę musiał opuścić namiot i zamieszkam w domu. Kto z nas byłby tym przerażony? Nikt. Każdy z nas woli mieszkać w domu. Tak jak i święty Paweł, mówiąc o tej rzeczywistości duchowej. Ósmy werset mówi tak. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Wolelibyśmy. Cała rzesza samobójców mogłaby się teraz bronić i powiedzieć, no ja właśnie tego chciałem. Wyjść z ciała. Mam dość życia w namiocie. Chciałbym czegoś trwałego. Tyle tylko, że musimy patrzeć na rzeczywistość duchową przez pryzmat całego Bożego Słowa. I gdzie indziej Paweł, pisząc do Tymoteusza, powiedział, Tymoteuszu, w Królestwie Bożym jesteś jak żołnierz. Bóg cię powołał i przykładaj się do tej służby. Bądź wierny w tej służbie. Podobaj się temu, który cię do tego powołał. Wiecie, kochani, żeby zrozumieć to jeszcze głębiej, chcielibyśmy spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj na świecie. Na wojsko, które dzisiaj prowadzi bój na tej ziemi. Są tak zwane kontyngenty. Ktoś wysyła kontyngent i on tam mieszka w namiotach. Widzieliście to pewnie nieraz w migawkach. I on tam ma swoje mieszkanie właśnie pod jakimś płótnem. I ktoś odwołuje kontyngent. I mówi, wracaj do domu, do swojego mieszkania, do tego bezpiecznego miejsca. Wykonałeś to, do czego zostałeś posłany. Dlatego też, choć Paweł mówi, wolałbym raczej wyjść z ciała, to jednak miał na uwadze to, że został przez kogoś powołany, przez kogoś posłany i ma oczekiwać na jego wolę odnośnie powrotu do tego bezpiecznego mieszkania, do miejsca, które Bóg mu przygotował. A gwarancją tego wszystkiego był Duch Święty, który nieustannie mu towarzyszył. Jest jeszcze jeden ważny werset, którego dobrze by było, jakbyśmy nauczyli się na pamięć. I w tym swoim doczesnym życiu, w tym namiocie, zmagając się z różnego rodzaju sytuacjami, widząc te zrywające się paliki, widząc te kapiące, tą wodę kapiącą przez dziury, widząc różnego rodzaju sytuacje, zmagając się z chłodem i może trudnościami życia i rozumiejąc istotę śmierci, Paweł mówi tak, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Jemu się podobać. Jemu się podobać. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w ciele, czy poza ciałem, Jemu się podobać. To jest ten cel, dla którego zostaliśmy powołani przez Boga do życia wiecznego, aby Jemu się podobać, aby być Jego umiłowanymi dziećmi, wiernymi sługami, tymi, którzy wypełniają wolę swojego Pana. Nie będziemy mogli jednak wypełnić woli swojego Pana, jeśli nie będziemy rozumieć istoty śmierci. Nie będziemy mogli. Wiecie, kiedy pastor Fidelis był w szpitalu, spotkałem jednego brata. No i no, pastor Fidelis jest w szpitalu, ma się źle, choruje. I ten brat mówi, o wiesz, ja też chorowałem. 3 tygodnie nie byłem na nabożeństwach. 3 tygodnie. Ja mówię, i co, leżałeś w łóżku przez 3 tygodnie? Przez grypę? No nie, wiesz, ja pracuję, no musiałem pracować, ale na nabożeństwach 3 tygodnie mnie nie było. Dlaczego? Dlatego, że namiot, żeby się nic nie rozpadło, żeby przypadkiem jakaś linka się nie zerwała, żeby nie zaczęło mi kapać na głowę, żebym nie poczuł głodu czy chłodu, musiałem pracować. Ale nabożeństwa? Chory byłem. Chory. Pomyślałem sobie wtedy, do czego dokładasz starania? Komu chcesz się podobać? O co walczysz? Co jest twoją nadzieją? W ogóle sobie nie wyobrażam życia bez nabożeństw przez 3 tygodnie. Wyobrażacie to sobie? Chyba bym musiał być już w domostwie wiecznym. Ale jeśli Bóg dałby mi tyle siły, żeby wejść, żeby stanąć na nogi, iść do pracy, jeść, pić, ubierać się, nie wyobrażam sobie, aby nie dbać o to, co się podoba Bogu. Dzisiaj być może nie ma wielu na tym nabożeństwie, ponieważ ten namiot. Kiedy czytamy to słowo, o wiele bardziej możemy zrozumieć to, co Jezus mówił, aby nie troszczyć się o dzień jutrzejszy. Słowo, które również było dzisiaj nam wspominane. Aby szukać Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam dodane. Łącznie z prawdziwym mieszkaniem. Z prawdziwym mieszkaniem. Wiecie, kochani, pamiętam ten moment, kiedy z pokoju, który miał, nie wiem ile tam, 18 metrów, nie, chyba nie, 12 metrów kwadratowych, z żoną i dwojgiem dzieci przeprowadzaliśmy się do naszego mieszkania. 32 metry. Wow! Jakież to był odskok, jakiż komfort, jakie wspaniałe warunki. To było coś. A my, nie zważając na Boże obietnice, mówimy, Panie, żeby tylko jak najdłużej w namiocie, żeby tylko mi było dobrze w namiocie. Wszystko rób, żeby mi się dobrze żyło w tym namiocie. Dokładajmy starań, aby podobać się Jemu. Dokładajmy starań, aby On był uwielbiony. Wzdychajmy do tego, aby przyobleć się w domostwo u Boga. Bracia i siostry, jakżeż inna byłaby rzeczywistość chrześcijaństwa dzisiaj, gdyby nie było ludzi narzekających z powodu kucia w boku, ale narzekających z powodu tego, że jeszcze jesteśmy w ciele. Panie, do Ciebie tęsknimy. Panie, z Tobą chcemy być. Nie chciałbym przeżywać tej choroby, którą przeżywał pastor Fidelis. To straszna choroba. Dzięki Bogu nie cierpiał. Ostatnia doba była dobą, w której podano mu morfinę i po prostu uśmierzano ból. Ale chciałbym być w tej rzeczywistości, w której jest. W domostwie wiecznym. Oglądając Pana twarzą w twarz. Totalnie odpoczywając od wszelkiej troski. Od wszystkiego, co go tutaj dotyczyło. Od grymasów ludzi. Od kaprysów ludzi. Od wszelkiego rodzaju sytuacji politycznych, gospodarczych. Od wszystkiego. Odpoczywa po swoich trudach. Chodzi po swoim pałacu. Perłowym, wspaniałym. I widzi się z Bogiem, swoim Stwórcą i cudownym Ojcem. Bracia i siostry, chciejmy zrozumieć istotę śmierci. Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało. Nie bójmy się. I nie bójmy się o namiot, kiedy mamy wspaniałe mieszkanie. Nie bójmy się o namiot, kiedy słyszymy słowa Jezusa: w domu Ojca mego jest wiele mieszkań. A gdyby było inaczej, to co? To bym wam powiedział. Nie bójmy się. Ktoś powie, więc dlaczego modliliśmy się o pastora Fidelisa, dlaczego walczymy o każde życie, o każde istnienie? Ano z prostej przyczyny. Bo dobrze być jest nam razem, amen? Kochamy jedni drugich. Chciałbym, żeby pastor Fidelis był i w tym miesiącu i usługiwał w tym zborze. Był niesamowitym błogosławieństwem dla nas. I też historia, która zdarzyła się w tym czasie oczekiwania, modlitwy, nadziei. Jedna z osób podeszła do mnie i mówi: pastorze, a co będzie, jeśli on umrze? Co wtedy? Ze łzami w oczach. Spojrzałem i bardzo trzeźwo odpowiedziałem: to będzie straszne. Będziesz musiał przejąć część jego obowiązków. Taka jest prawda, że to, co robił i co zakończył, teraz my musimy kontynuować i usługiwać sobie nawzajem. No to jeszcze na koniec, żeby nie było tylko o śmierci i tak trudno i ciężko, powiem wam anegdotę z wczoraj. Wczoraj musiałem usługiwać pierwszy raz po śmierci pastora Fidelisa w Szczelinie. Nie wiem, jak długo to trwało, może tak jak i tutaj. Ludzie byli jakoś tak podekscytowani i wydawało się, że im dobrze było, modliliśmy się razem. I jak wiecie, pastor Fidelis jednego ze swoich zięciów ma, pastora Szole, który jest tylko i wyłącznie angielskojęzyczny i rozumie po polsku bardzo niewiele. Ale po nabożeństwie podchodzi do mnie i mówi: pastorze, dziękuję ci bardzo za usługę. Mówi, to było naprawdę wspaniałe, po angielsku mówi. Ja tak myślę trzeźwo nad tym, co on mówi. I on kontynuuje, mówi, chciałbym cię zaprosić do Krakowa, żebyś u nas w kościele usługiwał, nie? A ja dalej myślę nad tym, co on mówi. I mówię: Szola, A ty rozumiałeś, co ja mówiłem? On mówi nie. I niezależnie od tej sytuacji, która miała miejsce, wszyscy wybuchnęli śmiechem. Fajnie. Fajnie mówić. I dobrze słuchać. Ale ciężko jest, kiedy się nie rozumie. Widocznie mu się podobały moje miny. Bracia i siostry, powstańmy do modlitwy.